Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, nagrany 8 kwietnia 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 164. Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie, które płynie do nas poprzez serwisy Patronite oraz Buy Coffee Tu. W zeszłym tygodniu naszą wirtualną skarbonkę zasilili Państwo Arleta, Krzysztof i wierna słuchaczka Teresa. Babciu, pięknie dziękujemy za słuchanie i wsparcie. Pójdziemy z redakcją na kawę. A dziś redakcja umówiła się, że będzie mówić o Ukrainie, Rosji, Białorusi i Kirgistanie. A w sprawie tego ostatniego kraju głos zabierze także specjalny gość Iga Strzałka. Polecamy jej profil Iga w Kirgistanie, która z samego Biszkeku podzieliła się swoimi spostrzeżeniami o Kirgizach i Kirgistanie właśnie. A poza tym skład pełny. Magda Paciorek z notatką językową, Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam, kłaniam się nisko, witam bardzo serdecznie. Kolejne wydanie podcastu Czytamy po rosyjsku. Cześć Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry oczywiście wszystkim Państwu. My nagrywamy wieczorem, więc dobry wieczór, ale możliwe, że Państwo o innej porze i czasem Rosjanie tak mówią, dobrej pory dnia.
Dobrej pory dnia, tak. Ja mam bardzo dobre dwie pory dnia z ubiegłego weekendu. Jedna była przedpołudniowa, druga taka bardziej popołudniowa. Pierwsza historia, taką na szybką rozgrzewkę chciałem wprowadzić, to jest wynik wyborów. Bardzo się cieszę, że w Polsce wybory odbywają się właśnie w nieskrępowany sposób i można oddać głos zupełnie na kogo się chce. Są niespodzianki powyborcze u nas w wyborach samorządowych, które się wczoraj odbywały, więc to sympatyczna pierwsza informacja między innymi. A druga, chciałem Państwu serdecznie polecić. Nie robię tego często, nie robimy tego często, ale czasami nam się zdarza z Marcinem polecać różne rzeczy. Ja osobiście chciałem polecić nagranie, materiał pana Roberta Makłowicza. Wiem, że może on trochę tak obok stoi naszych rozważań tutaj, ale tym razem bardzo blisko, bo nagrał bardzo interesujący, inspirujący materiał zatytułowany Flaczki i rosyjski imperializm i bardzo serdecznie Państwu polecam, bo mnie bliskie są też takie tematy lokalne w gruncie rzeczy i tutaj pan Robert odwiedził wzgórze Jabłoniec nad Limanową się wznoszący, a tam właśnie w Beskidzie Wyspowym w grudniu roku 1914 ostatecznie powstrzymano, czy też rozpoczęto powstrzymywanie rosyjskiej ofensywy, której celem było wkroczenie przez Przełęcze Karpackie na Węgry i wyeliminowanie z wojny Austro-Węgier. I pan Robert ze swadą i znanym sobie smakiem, tak to określę, opowiada częściowo tą historię, a później przygotowuje flaczki, obie rzeczy pyszne. I odpowiedź trochę na pytanie, czy rosyjski imperializm jest do powstrzymania. Marcinie, czy jest do powstrzymania, to zobaczymy. Już się kilka razy udawało, więc myślę, że i tym razem. A twoje teksty, które przygotowałeś, chyba trochę to podpowiadają.
A czy no zdecydowanie pierwszy tekst będzie o powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu, przy czym jeszcze tutaj zaznaczę, że to będzie w dużej mierze o niszczeniu rosyjskiej infrastruktury, ten pierwszy tekst, a rosyjska infrastruktura, proszę Państwa, pomaga. Pomaga sama z siebie. Ostatnio w Orsku, ja na to dzisiaj w kanale powiedziałem miasteczko, to jest takie miasteczko w rozumieniu rosyjskim, bo to jest duże państwo, więc miasto na 200 tysięcy ludzi to jest miasteczko. I później teraz wieczorem przeczytałem, że ta zapora, to wyglądało na wideo jak wał przeciwpowodziowy, ale określają to w mediach jako zapora tama. To przerwało, zalało miasto, powódź przerwała, zalało miasto i teraz czytamy konstruktorów tego fragmentu infrastruktury, którzy, uwaga, zrzucają winę na gryzonie. A z kolei w okolicach Smoleńska zawalił się wiadukt drogowy na tory kolejowe, więc faktycznie tutaj rosyjski imperializm trochę się powstrzymuje sam. Natomiast ja przeczytałem taki artykuł w BBC, w rosyjskiej służbie BBC, bo to jest oczywiście medium brytyjskie, państwowe, ale ono ma swoje lokalne rosyjskie wydanie. Zresztą to jest kawałek niezłego dziennikarstwa, często, nie zawsze, ale sporo tam można znaleźć dobrego. I oni opisali historię ukraińskich dronów Lyuty. Oczywiście jest to historia bardzo mocno niekompletna, bo na podstawie tego, co w ogóle da się na ten temat wiedzieć i co ukraińscy urzędnicy byli w stanie zdradzić, oni tutaj nakreślają, co to za bezzałogowy ptak. Otóż, proszę Państwa, w ogóle trzeba powiedzieć, że Ukraińcy zrobili w ostatnich 2 latach ogromne postępy i BBC tu wyraźnie to zaznacza w kwestii budowania dronów, bo zaczynali tę wojnę praktycznie bez takiego sprzętu jak drony kamikadze skrzydlate latające na jakikolwiek sensowny zasięg. To w ogóle jest swojego rodzaju nowum tej wojny, o ile nie zupełnie wymyślone teraz, to na pewno spopularyzowane. I przypomina tutaj BBC trochę właśnie historii o tym, że na przykład ostatnio na miejsce, o którym my tutaj wspominaliśmy, na miasteczko Alabuga i na jego w Tatarstanie i na jego specjalną strefę ekonomiczną Jelabuga spadł właśnie prawdopodobnie przerobiony na drona samolot, niewielki taki samolot, który zwykle określamy jako awionetka, wyładowany materiałami wybuchowymi, ale ataki dronami faktycznie stały się dla Ukraińców codziennością, zresztą i ataki na ich teren, i ataki przeprowadzone przez nich na teren Rosji. Oni dołączyli do tego z pewnym opóźnieniem, bo w 2022 roku Ukraina praktycznie nie posiadała takiego uzbrojenia. W 2023 zaczęło się to pojawiać, a teraz już mamy przypadki skutecznych trafień w odległości nawet około 1200 km od terenów zajmowanych przez wojska ukraińskie. I ostatnio oczywiście sukcesy to przede wszystkim eliminacja rafinerii naftowych. Tutaj zresztą bardzo celne są te ataki zazwyczaj i one są prowadzone właśnie niemal zawsze akurat te na rafinerie przy użyciu dronów Lutey. Ich jest ogólnie i tego konkretnego modelu i ogólnie tych ukraińskich dronów zdecydowanie wciąż mniej niż irańskich Shahedów, które Rosja montuje u siebie. Tutaj BBC zwraca uwagę, że w samym marcu Rosja wyprodukowała ich aż 600 sztuk. Chociaż Ukraińcy faktycznie przodują, jeśli chodzi o celność użycia tego rodzaju uzbrojenia i dobór celów w taki sposób, żeby to faktycznie były działania o znaczeniu strategicznym, a nie tylko terrorystycznym, więc tutaj próbują nadrabiać ilość jakością tych ostrzałów. Lutey, proszę Państwa, po raz pierwszy został użyty w zeszłym roku w maju i według BBC, choć jeszcze nie widzieliśmy aż tylu ich użyć, wyprodukowano ich już setki sztuk i podpisano kontrakty na kolejne setki. Tu oczywiście wgłębiamy się w sprawy techniczne, ale to też jest istotne. Według ustaleń brytyjskiego portalu, a raczej jego rosyjskiego oddziału, Lutey jest produkowany na terenie Ukrainy, ale jest to pilnie strzeżona tajemnica, gdzie i jaka firma go produkuje. Co więcej, jak czytamy, jest on produkowany w zakładach podziemnych. To nie jest nic szokującego, bo po pierwsze już Niemcy w trakcie II wojny światowej przenosili swój przemysł pod ziemię. To jest dość, nazwijmy to, naturalne, wręcz oczywiste rozwiązanie, choć wymaga czasu i wiele wysiłku. Po drugie, Ukraińcy także tego typu działania już od jakiegoś czasu podejmują i chociażby był taki przypadek, że wykopano, zbudowano podziemną szkołę w Charkowie. Po prostu w całości podziemną, co jest smutnym znakiem czasów dla tego miasta, zwłaszcza teraz widzimy bardzo dużą intensyfikację ostrzałów właśnie na Charków. Niemniej udaje się to produkować, Rosjanom nie udaje się zlokalizować tej fabryki i zaatakować, tak jak właśnie Jelabuga i atak na to miasteczko w Tatarstanie, to był właśnie atak na miejsce, gdzie montowano szachedy. Całość tego drona Lutey waży około 250 do 300 kg, a jego głowica bojowa jest bardzo podobna do tej właśnie w irańskim Shahedzie, czyli około 50 kg. Podobno ukraińscy specjaliści obawiali się, że tego może być za mało, ale okazało się, że właśnie dzięki celności ostrzału to w zupełności wystarcza. I faktycznie tutaj nie jest autor tego artykułu przekonany, ma tylko podejrzenia, w tym nie tylko swoje. Oczywiście on tu odwołuje się do zdania ekspertów na ten temat. Natomiast według nich prawdopodobnie ten dron posiada jakąś formę maszynowego rozpoznawania obrazu. Oczywiście tutaj kwestia tego, co nazywa się i co my nazywamy sztuczną inteligencją i co faktycznie odpowiada definicji tego terminu, to jest kwestia ciekawych dyskusji informatyków. Niemniej tak czy inaczej, no jest to jakiś element algorytmów, które moglibyśmy nazywać ogólnym określeniem sztuczna inteligencja. To nie jest też nic nowego w uzbrojeniu. Natomiast prawdopodobnie tutaj to wykrywanie obrazu, to maszynowe wykrywanie obrazu, rozpoznawanie go na podstawie tego, co widzi kamera, jest tutaj trochę bardziej zaawansowane niż w wielu innych przypadkach i prawdopodobnie ten dron po prostu obserwuje to, co się dzieje wokół niego, wie, jak powinien cel wyglądać i się na niego namierza. I przede wszystkim jest to wykorzystywane w tej chwili do tego, żeby, tak jak mówiłem, celnie atakować rafinerię, czyli trafiać w ten punkt w instalacji, który zapewnia wstępną obróbkę ropy naftowej, co sprawia, że no już dalsze instalacje tutaj nie mają nad czym dalej pracować i stają się powoli bezużyteczne. Pojawiają się wyliczenia, oczywiście to jest bardzo mocno niejasne, na ile są one precyzyjne, ale o tym, że nawet 14 do, inni mówią 17% mocy produkcyjnych, jeśli chodzi o paliwa, udało się w ten sposób wyłączyć, przy czym dodajmy tutaj, że tak jak wspominałem o powodzi w Orsku na przykład, to ta powódź nie jest faktem oderwanym od tych naszych rozważań, bo tam jeden z większych zakładów tego typu, jedna z większych rosyjskich rafinerii zatrzymała pracę właśnie ze względu zagrożenia na powódź. Jak patrzyłem na te mapy powodzi dzisiaj rano, choć to były mapy wczorajsze, to faktycznie ta woda podpływała pod same granice tej rafinerii. Więc tu dodatkowo te działania są wspierane przez taki żywioł i jeszcze przez zwykłe, banalne usterki, które trudno jest Rosjanom eliminować, bo ze względu na sankcje no po prostu nie jest tak łatwo się pozbyć usterki, naprawić ten sprzęt i wiemy o przynajmniej dwóch takich zakładach, które ze względu na zwykłe problemy techniczne przestały działać. Jeden w Astrachaniu i jeden w Niżnym Nowgorodzie, jeden z większych. A z kolei dron Luty niedawno poraził rekordowo odległą rafinerię Taneco w Tatarstanie, także to był atak równoległy z atakiem na Jelabugę, także tutaj też to było ciekawe zdarzenie. Także ta sytuacja z dronami, proszę Państwa, jest warta obserwowania. Ten wyścig technologiczny bardzo prawdopodobne, że w ostatecznym rozrachunku będzie miał gigantyczny wpływ na rozwój wydarzeń wojennych. I jeszcze dodajmy, że taki dron Luty nie jest tak tani. Jak mówimy o dronach, to najczęściej bierzemy pod uwagę, że jest to sprzęt cywilny, zmodyfikowany cywilny, że w porównaniu do standardowego zachodniego uzbrojenia to jest po prostu sprzęt tani. Tu BBC nas informuje, że jeden taki Luty ukraiński kosztuje $200,000, czyli to już nie jest, proszę Państwa, amatorska zabawka, to już jest faktycznie poważny wojskowy sprzęt o poważnej wojskowej cenie. Choć wciąż od pocisków typu Kalibry, czy Iskander, czy amerykański Tomahawk, wciąż jednak tańszy.
No właśnie, i na to zwracają uwagę specjaliści także, że to jest relatywnie niski koszt, który należy przedsięwziąć i ponieść, żeby dosyć jednak istotnie ugodzić w potencjał rosyjski. Tu także specjaliści twierdzą, że to nie jest tak, że nagle Rosja ze względu na ten, przynajmniej tą intensywność ataków dronami zatrzyma swoją produkcję naftową, czy też paliwową, mówiąc bardziej konkretnie, ale jeśli wsłuchać się w głosy tych osób, które się na tym doskonale znają, to takie nawet wydawałoby się niezbyt potężne awarie, bo to przecież nie płoną całe kompleksy rafineryjne, ale jakieś części, które zostają ugodzone przez sprzęt wysyłany no, z różnych miejsc i dosięgający coraz dalsze rzeczywiście rubieże, to w końcu mamy do czynienia z pewnego rodzaju zatrzymaniem, które właśnie może potrwać dłużej niż nawet kilka miesięcy. Niektóre naprawy mają trwać około roku i to związane jest z bardzo różnego rodzaju blokadami, niemożnościami i one naprawdę są powiązane z szerokim aspektem kłopotów, z którymi Rosja jakoś sobie jednak jeszcze wciąż radzi. To są zasoby ludzkie, to jest dostęp do sprzętu, to jest dostęp także do odpowiednich materiałów. Wszystko to ma swoje znaczenie, stąd też z dnia na dzień nie da się postawić z powrotem do pełnej pracy takiego obiektu, o jakich tutaj jest mowa. Mało tego, są pewne dowody pośrednie na to, że jednak pewne straty bardzo konkretne już Rosja od dłuższego czasu w tym aspekcie ponosi. Otóż nie ma co do tego precyzyjnych, jasnych i otwartych danych, ale wiemy z całą pewnością już z różnego rodzaju mediów, że to Białoruś teraz po części wspiera zaopatrzenie Rosji w przetworzone już oczywiście gotowe do użycia paliwa, które są gotowe do użycia właśnie choćby na froncie wojny przeciwko Ukrainie, ponieważ no oczywiście zasoby są po stronie rosyjskiej, ale przetworzenie ich w taki sposób, żeby mogły zostać wykorzystane bezpośrednio do napędzania silników, czy to ciężarówek, czy to samolotów, czy to innego koniecznego sprzętu do tego, żeby tą wojnę dalej prowadzić, ale też i życie ludzi prowadzić, bo to też są przecież oczywiste kwestie, o których warto pamiętać, no to nie jest takie zupełnie proste. I wiadomo o takich dostawach już od 4 lat, że są uzupełniającymi ze strony Białorusi i tam jest taki cichy deal jakiegoś rodzaju, także umowa, która no, ma znaczenie, kiedy Białorusini mówią, że nagle nie mają na przykład czym uraczyć rosyjskich partnerów, bo prowadzą jakąś zakulisową, podskórną grę ze swoimi sąsiadami napadniętymi z Ukrainy, która także na tym może potencjalnie korzystać. Ta sytuacja, tak jak powiedziałeś, Marcinie, jest bardzo interesująca. Ten dron Lutyj, on ma przypominać, przynajmniej z tego tekstu wynika BBC Bayraktara, jeśli chodzi o jego taką konstrukcję, zupełnie ogólnie, oględnie na nią wskazawszy. I myślę, że te pieniądze, które są wydawane na jego konstruowanie, wzmacnianie, rozwijanie, one będą wracały do Ukrainy w postaci bardzo wymiernych zysków, a Rosja w tym kontekście no, siłą rzeczy będzie traciła i będzie szukała, to też trzeba pamiętać, będzie szukała odpowiedzi na to rozwiązanie. Na razie wydaje się, że nie widać takiej bezpośredniej, jasnej odpowiedzi, którą Rosjanie mogliby tutaj przygotować, ale to niestety jest banalna być może, ale prawda, którą warto tutaj wygłosić po raz kolejny być może, że wojna przy wszystkich swoich fatalnych skutkach dla człowieka, dla nas wszystkich, ma także taki aspekt właśnie, za którym stoi wynalazczość, za którym stoi konieczność wynalezienia nowych rozwiązań i ona najczęściej jednak stoi po stronie tych osób, które cierpią na jakieś deficyty po stronie tej grupy, tych wojsk, czy też tego państwa, które właśnie cierpi deficyty, czy to deficyty w obronności, czy to deficyty w innych kwestiach. I myślę, że za lat, no nie szybko, ale za lat kilkadziesiąt po tym, co teraz obserwujemy. Będziemy mogli też taki katalog wynalazków różnego rodzaju spreparować, albo nasi potomni będą to realizowali, bo taka jest natura i kolej rzeczy.
No niestety dokładnie tak, choć myślę, że chętnie bym wymienił te lata wojny na dłuższe dochodzenie do pewnych wynalazków. Natomiast przejdę sobie już do drugiego tematu, bo drugi temat jest z zupełnie innej beczki. Chodzi tutaj, proszę Państwa, o nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia rosyjskiego oczywiście, bo czytamy po rosyjsku i rozmawiamy głównie o Rosji. Nowe wytyczne dotyczące leczenia dzieci ze spektrum autyzmu. I tutaj psychiatrzy, środowisko rodziców, fundacje zajmujące się dziećmi z tym problemem, oczywiście różnego rodzaju przejawy tego spektrum autyzmu można zaobserwować oczywiście też i ludzi dorosłych, choć tutaj największe kontrowersje dotyczą dzieci. Swoją drogą to jest choroba, proszę Państwa, która często nie rzuca się w oczy. Możecie mieć znajomych, bliskich, którzy muszą się z nią mierzyć, chociaż nawet mogą pół życia sami o tym nie wiedzieć, nie rozumieć. Znam takie przypadki ludzi, którzy późno odkrywali po prostu, że to, co ich zawsze trapiło, to jest po prostu właśnie to, więc jest to podstępne choróbsko, z którym można sobie poradzić, no tylko właśnie trzeba sobie po pierwsze zacząć z tym radzić i robić to w sposób kompetentny. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Zdrowia, tutaj pierwszy problem mają właśnie ci lekarze, środowiska rodziców i fundacje z tym, że konsultacje społeczne przeprowadzili w taki sposób, że mało kto się o tym dowiedział. Wręcz podejrzewają tutaj wprost, że celowo zostały one tak zaplanowane, by jak najmniej osób wiedziało o tym, że w ogóle jakieś zmiany są planowane. Nowe zalecenia kliniczne, które mają być w najbliższym czasie przyjęte, zakładają, że już dzieci z autyzmem od drugiego roku życia po diagnozie, i z tą diagnozą też będą problemy, będą miały otrzymywać lek haloperidol, lek przeciwpsychotyczny o dość, jak czytamy tutaj w artykule na MSK Adin, szerokim spektrum potencjalnych działań ubocznych. Lek, jak to jest tutaj określane, pierwszego pokolenia, dość stare po prostu lekarstwo, nazwijmy to w ten sposób, w określonych przypadkach z tego co wiemy wciąż potrzebne, ale posiadające lepsze zamienniki, lepsze odpowiedniki w takich terapiach. Dodajmy, proszę Państwa, że tutaj pojawia się właśnie także duży problem według lekarzy i według rodziców, według fundacji, bo to są takie środowiska, z którymi MSK Adin konsultowało ten temat. Pojawia się duży problem z przyszłymi badaniami takich dzieci. Bo żeby leczyć, to najpierw trzeba oczywiście określić, jaki jest problem. I tutaj pojawia się w nowych zaleceniach stwierdzenie, że będą używane tutaj testy, test Wechslera z 1949 roku, opracowany dawno temu, który w tej chwili dorobił się już piątego wariantu. A Rosja planuje używać wariantu pierwszego właśnie sprzed ponad pół wieku. Dodajmy przy tym, że według tych nowych wytycznych z nich wynika, że zakłada się, że dzieci ze spektrum autyzmu będą posiadały niemalże z automatu orzeczenie o upośledzeniu umysłowym. Według tych dokumentów 75% takich przypadków posiada oba te problemy jednocześnie, podczas gdy światowe statystyki mówią o tym, że zdarza się to aż dwukrotnie rzadziej, tam w około 35-37% przypadków, a jak tutaj zwracają uwagę przeciwnicy tego rozwiązania, jest to skrajnie istotne dla młodych ludzi, bo jeśli zostanie im postawiona błędna diagnoza i to zostanie wpisane do dokumentów, to prawdopodobnie będzie to oznaczało, że taki młody człowiek zamiast do normalnej szkoły, gdzie miałby szansę na standardową edukację i później jakąś pracę, to może trafić do szkoły dla dzieci o specjalnych potrzebach, co później oczywiście będzie oznaczało odpowiednie świadectwo i określone problemy ze znalezieniem pracy. Choć oczywiście to mogą być, i tutaj się wyzłośliwię trochę na Federację Rosyjską, to mogą być obawy bezpodstawne, ponieważ tam brakuje rąk do pracy tak silnie, że już w tej chwili można spotkać masowe ogłoszenia o pracę dla nastolatków, w tym w fabrykach zbrojeniowych, bo po prostu nie ma komu pracować, a jeszcze jak teraz wyganiani są migranci z Azji Środkowej, w kontekście ostatniego zamachu w Kroku City Hall, no to tych rąk do pracy będzie jeszcze mniej, więc pozwolę sobie na taki gorzki żart, że nawet ludzie z takimi orzeczeniami po prostu będą zaciągani do pracy nawet siłą i to nie będzie im przeszkadzało. Jednak tutaj pojawiają się dalsze problemy, na przykład, proszę Państwa, problem polega na tym, że Ministerstwo Zdrowia w myśl tych nowych wytycznych miałoby przestać finansować terapię ABA, Applied Behavior Analysis, a za to miałoby dopuścić do wykorzystywania terapii o niesprawdzonych, niepotwierdzonych badaniami skutkach, włącznie tutaj z leczeniem spektrum autyzmu dietą albo delikatnym oddziaływaniem prądem elektrycznym. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś elektrowstrząsach poważnych, no niemniej zwracają uwagę przepytani przez portal lekarzy na to, że są to po prostu antynaukowe terapie, w tym sensie, że niesprawdzone, niezbadane, nieposiadające potwierdzonego pozytywnego oddziaływania na chorego. I tutaj oczywiście warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tego rodzaju zmiana mogłaby nastąpić, co mogłoby na to wpłynąć. Tu w dużej mierze mogę się tylko domyślać, ale mogą wpływać kwestie pokoleniowe, w tym sensie, że proszę Państwa, młodzi lekarze, ludzie, którzy kształcili się w wiodących instytucjach medycznych, które nie chcę być tutaj jakiś niesprawiedliwy wobec Rosji, ale bardzo często znajdują się geograficznie poza granicami Rosji. Tak się już poskładało, chociaż Rosja to jest tylko 140 milionów ludzi z 8 miliardów, więc też dlaczego akurat wszystkie wiodące instytucje medyczne miałyby być tam. Że tacy ludzie są często, podejrzewam, traktowani jako politycznie niepewni, niewłaściwi. Jeśli oni robili dobrą karierę naukową, lekarską, to bardzo możliwe, że byli to ludzie inteligentni, a ludzie inteligentni mają to do siebie często, że myślą, a jak się myśli, to się często dochodzi do wniosków, a jak się w Rosji dochodzi do wniosków, to najczęściej są to wnioski nieprzyjazne wobec obecnej władzy. No, tak wyszło. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że represje i napadanie sąsiadów i okradanie społeczeństwa nie znajduje poklasku wśród ludzi wykształconych i inteligentnych. Może to być taki jakiś dziwny splot okoliczności. I wydaje się, że po prostu tam w Ministerstwie Zdrowia do wpływów na wysokim poziomie mogli dotrzeć ludzie, którzy są, nazwijmy to, nie na bieżąco z najnowszymi badaniami, trendami w medycynie, są zwolennikami starszych metod leczenia i stąd lobbują za tym, żeby wracać do takich testów z 49, lekarstw, tak jak mówiłem, pierwszego pokolenia, już przestarzałych, zamiast iść do przodu, bo przecież wszystko co do przodu to jest zachodnie, natowskie, wrogie i złe, więc po co nam to?
Tutaj mamy naprawdę bardzo interesujące rozwiązania. Nie chciałbym się za bardzo odnosić do wątków związanych z medycyną, bo faktycznie tutaj jest to na pewno przez specjalistów też dosyć dobrze przemyślane i to, o czym tutaj w tekście MSK1 była mowa, z całą pewnością znajdzie swoje także komentarze u ekspertów. Jak słusznie zwróciłeś uwagę, tutaj mamy bardzo dużo elementów związanych także z diagnostyką współczesną i innymi kontekstami i zjawiskami. Zwracam jednak uwagę też przy okazji, jak sięgnąłeś do MSK Adin, do samego medium, o którym tutaj mowa. To jest medium oczywiście prywatne jakoby, ale powiązane, rzecz jasna, z możliwościami współczesnej Rosji, bezpośrednio z polityką, nie da się tego ukryć, z ludźmi władzy. Nic, co dzisiaj w Rosji ma charakter oficjalnych mediów, nie może istnieć przecież poza kontrolą. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych w tej domenie projektów. Szkuliew Media Holding, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale przypomnę choćby E1, także na przykład miejski portal Jekaterynburga, albo Fontanka.ru, słynny, znany, bardzo popularny także portal Petersburga. Mówiąc krótko, chciałem powiedzieć o tym, że to medium dociera do naprawdę sporej grupy, sporej rzeszy użytkowników internetu. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego też, że pewien kontekst tutaj jest zarysowany i chciałbym się takim spostrzeżeniem tutaj z wami podzielić i z tobą, Marcinie. Znajduję tutaj bowiem takie otagowanie, które nosi nazwę Kryzys 2024. I przetłumaczę od razu, co się wyświetla nam pod tym hasłem, zaraz Państwu powiem, ale kiedy otwieramy MSK Adin RU, przypomnę tylko dla porządku, że wszystkie, absolutnie wszystkie linki i materiały, o których rozmawiamy z Marcinem Strzyżewskim, są w Państwa dyspozycji w opisie do tego odcinka, więc także i ten, ale wracając do tego tagu Kryzys 2024, no to mamy tutaj mowę o kolejnym światowym kryzysie gospodarczym, który ogarnął wszystkie sfery. Tak przynajmniej jest to opisane dla użytkowników tego portalu. I opowiadają tutaj redaktorzy o tym, co się faktycznie dzieje, z tym, że mówią przede wszystkim o tym, co dzieje się na rynku rosyjskim w bardzo licznych elementach, w tym także w tym medycznym aspekcie. Jeśli byśmy się tylko do tego odwołali, to tutaj w samym kwietniu, a jest, przypomnę Państwu, 8 kwietnia dzisiaj, już mamy kilka tekstów, które dotyczą braków lub pewnego rodzaju mankamentów, dysfunkcji, które ogarniają rynek medyczny, szeroko pojmowany, zarówno ze strony leczenia, diagnozy, jak i tego komercyjnego elementu, którym jest sprzedaż leków. Otóż na przykład mamy tutaj kłopoty z antybiotykami kolejne, wyszczególnione 1 kwietnia. 1 kwietnia także jest informacja o tym, że bardzo szybka insulina, czy też preparat insulinowy dla cukrzyków jest ograniczony i w zasadzie zniknął z aptek. Między kolejnymi godzinami, w zasadzie godzina po godzinie coś narasta, jeśli chodzi o ten kryzys światowy, jak mawiają tutaj autorzy MSK Adin. Mamy następny problem w aptekach rosyjskich oczywiście, że brakuje preparatu onkologicznego, kolejnego zresztą, już Marcin wielokrotnie o tym też mówiłeś, to co rusz jakiegoś preparatu brakuje i czytelnicy tych tekstów się tutaj dowiadują, jakiego rodzaju jeszcze wyzwania przed nimi czekają. W związku, uwaga, raz jeszcze to podkreślę, kryzysem gospodarczym, światowym, który cały świat miałby ogarnąć. Nie mówię, że nie ma tego kryzysu, drodzy Państwo, bo nie chcę tego w ten sposób stwierdzić. Ale kiedy czytam MSK Adin choćby pod tym tagiem, to nie mam wrażenia, że tutaj jest opowieść o tym, jakie inne kraje albo jakie inne państwa z jakiego rodzaju mierzą się kłopotami, oprócz tych, które ewidentnie dotyczą rosyjskich obywateli w regionach. Przypomnę jeszcze raz, Szkuliew Media Holding naprawdę ma sporo portali do dyspozycji i kieruje tą swoją informację. Jeśli, drodzy Państwo, to jest prawda, to na swojej witrynie, nazwijmy ją tak, korporacyjnej, mówi o tym, że ma użytkowników miesięcznie, audytorium miesięczne wszystkich serwisów, to jest ponad 44 miliony osób, a przeglądów stron, którymi dysponuje, to jest 314 milionów. No i oczywiście 47 miast, w których obecne jest to medium. Zatem, patrząc na profil tej działalności i kolejne odkrycia, które stoją za redaktorami oficjalnego medium, drodzy Państwo, przecież rosyjskiego, no można jednak doszukiwać się tutaj pewnego rodzaju kłopotów, które obywatele rosyjscy, bo może nie państwo rosyjskie, może nie, rzeczywiście, ale obywatele rosyjscy no na co dzień muszą się jakoś z nimi mierzyć. No i ciekawe jest, czy dostrzegają, tak jak Marcin powiedziałeś, jakiegoś rodzaju powiązania, niteczki z tym, co się faktycznie dzieje wokół nich i na ile kryzys światowy nie jest kryzysem wygenerowanym po prostu albo zintensyfikowanym przez Kreml, bo nie ma tam komu innemu tego zrobić. Tak to bym chciał Państwu też do pewnego rodzaju refleksji pozostawić. Razem, jak powiadam, z linkami, które jak zwykle są w opisie do naszego odcinka. A Magda Paciorek, która przeczytała tekst o dronach, o których Marcin chwilę temu mówił, wyszukała w nim słowo tajna, tajny, taństwienny, tajemniczy i przygotowała notatkę językową na ten temat. Posłuchajmy.
Artykuł o ukraińskich dronach rozpoczyna się takim nagłówkiem. Tajny ukraińskich bezpilotników atakujących rosyjskie nieftobazy i zawody, który przetłumaczymy następująco. Tajemnice ukraińskich dronów atakujących rosyjskie bazy paliwowe i fabryki. W nagłówku pojawia się słowo tajna, brzmiące jak przymiotnik, ale w tym rosyjskim kontekście jest to rzeczownik. Tajna to tajemnica. W liczbie mnogiej tajny – tajemnice. Istnieje słowo tajny, na przykład tajny agent, tajna operacja, synonimem tego słowa jest przymiotnik skryty, czyli ukryty, tajny. Istnieje jeszcze jeden przymiotnik nawiązujący do słowa tajna, taństwienny, czyli tajemny, tajemniczy. Na przykład taństwienne jest существо, tajemnicza istota, taństwienna jest сила, tajemnicza siła. Podsumowując, tajna to tajemnica, tajny to tajny, ukryty, taństwienny to tajemny, tajemniczy.
Drodzy Państwo, teraz jeśli pozwolicie, jeśli Ty, Marcinie, pozwolisz, przejdziemy do republiki, do państwa, które na pewno ze względów ostatnich wydarzeń także gdzieś wróciło na strony, na witryny rosyjskojęzycznych mediów. Mam na myśli Kirgistan. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, a nie zrobiłem wewnętrznego researchu. Przepraszam Państwa za to, czy myśmy mówili o Kirgistanie u nas. Mogło się zdarzyć, ale jakoś ja sobie tego nie do końca potrafiłem przypomnieć. A to jest bardzo ciekawy kraj. Mówiliśmy ostatnio o innym środkowoazjatyckim państwie, które no, siłą wydarzeń w Krokus City Hall jest powiązane już po prostu a priori definicyjnie z tym, co się dzieje w Moskwie, co się wydarzyło wtedy w Moskwie, to mowa o Tadżykistanie, ale jak widać wyraźnie wciąż jest jakiś pewnie jest jakaś przestrzeń na to, żeby wciąż uzupełniać wiedzę na temat tego, co dzieje się w tych poszczególnych republikach Środkowej Azji, państwach Środkowej Azji. I tym razem ja zwróciłem uwagę na Kirgistan, ponieważ rzeczywiście jakiegoś rodzaju ruch się zaczął robić w sieci, przynajmniej w tych treściach, do których ja docierałem, o tym państwie. Sięgnąłem do takiego portalu 24KG, mówiąc z rosyjska, czyli 24KG, rozwinięcie, skrót domena kirgiska i dział gospodarczy. I dowiadujemy się z niego, drodzy Państwo, że system płatniczy Kirgistanu przestał obsługiwać karty, rosyjskie karty MIR. Decyzja ta została podjęta przez Interbank Processing Center, czyli operatora krajowego tam w Kirgistanie systemu płatniczego. Redakcja tego pisma internetowego zebrała wszystkie dane na temat odłączenia MIR kart MIR od systemu kirgijskiego i dowiedziała się, jak teraz należy dokonywać płatności. Dotyczy to, drodzy Państwo, bowiem osób, które, jak się słusznie Państwo domyślają, przywiozły te karty MIR, to jest wewnętrzny rosyjski system, już też o nim kiedyś była u nas mowa, przywiozły te karty ze sobą i po prostu korzystały z nich jak u siebie w domu tam w Kirgistanie. No ale w związku z tym, co się takiego wydarzyło, co stanęło na drodze użytkownikom kart MIR właśnie w Kirgistanie. Otóż jak redaktorzy tego właśnie medium chcą na to patrzeć, wydaje się, że po pierwsze obsługa kart rosyjskiego systemu została wstrzymana z kilku powodów, a trzy główne wyglądają w sposób następujący. Po pierwsze, aby uniknąć ryzyka wtórnych sankcji ze strony USA, jednak jest obawa i te sankcje zdają się być jednak ważne dla Kirgistanu i w jakimś zakresie jednak wyłączają możliwości operacyjne dla tego państwa. Stąd też taka decyzja. Jako jedna z pierwszych została tutaj wskazana. Druga, zapewnienie nieprzerwanego działania krajowego systemu płatności L-Card. Być może tutaj też technologicznie jakieś kłopoty by się mogły pojawić, gdyby wciąż pozostawano w tej, no jednak rosyjskiej systematyce, z całą pewnością w dużej mierze. No i jest jeszcze jedna kwestia, którą redaktorzy próbują wskazać jako powód, jest to wsparcie istniejących relacji ze wszystkimi dostawcami oprogramowania, także międzynarodowymi partnerami, uczestnikami tego systemu obsługi kart, dla których kirgijskie centrum działa jako centrum przetwarzania także danych. A w związku z tym, że dostęp do niego mają również, czy też mieli do tej pory rosyjscy technicy bankowi, operatorzy kart MIR, no było duże ryzyko, albo istnieje wciąż duże ryzyko, że wielu dostawców oprogramowania, czyli kontrahentów państwa Kirgistan w tym zakresie międzybankowych różnego rodzaju operacji, no po prostu się z tego rynku wycofa albo obetnie swoje udziały w taki sposób, że pewne funkcjonalności staną się zawieszone albo po prostu utrudnione i odbije się to na użytkownikach banków w Kirgistanie. No a tutaj mamy do czynienia oczywiście z bardzo interesującym państwem, bo Kirgistan przez ekspertów nazywany jest często krajem wszystkich możliwych rozwiązań i możliwości, bo z więzienia można niemalże tam wprost wejść do gabinetu prezydenta albo odwrotnie. Tak się wydarzyło choćby z obecnie pełniącym tą funkcję prezydenta w Kirgistanie Sadyrem Japarowem. I tak sobie pomyślałem, że przy okazji Kirgistanu skorzystam, nie ukrywam, ze swoich znajomości, bo mam to szczęście, że akurat byli studenci, odzywają się czasem do mnie i poprosiłem Igę Strzałkę, znaną być może części z Państwa jako prowadzącą profil Iga w Kirgistanie na Instagramie, a jeśli nie, to zachęcam do jego obserwowania, Iga w Kirgistanie. Poprosiłem Igę o kilka słów o tych ludziach, o Kirgizach i o ich kraju, o ich emocjach. Iga uczy w Biszkeku kirgijskich studentów języka polskiego, no ale jak sama twierdzi, język rosyjski bardzo jej się tam przydaje. Więc zadałem Idze w sobotę trzy pytania, a Iga nagrała dla nas odpowiedzi. Posłuchajmy. Iga, powiedz, co Kirgizi myślą o sobie. Jak się identyfikują wobec innych?
Jeśli Kirgizi mówią o sobie w kontekście ich sąsiadów, bądź porównują się z ich sąsiadami, czy właśnie mówią o krajach dookoła, to zawsze takim aspektem, który się pojawia, jest to, że Kirgistan jako jedyny z krajów tutaj w Azji Centralnej, że jest krajem demokratycznym, że tutaj jest pełna swoboda, że nie ma ucisku religijnego. Tutaj często to się pojawia w kontekście Uzbekistanu, tak, że tamto kobiety są biedne, nie mają żadnych praw, a u nas jest tak dobrze. Tak, Kazachstan też często właśnie pojawia się w kategorii reżimu, braku swobody słowa i właśnie to, co przez też w polskich tutaj różnych źródłach, Kirgistan był opisywany jako jedyny demokratyczny kraj, ostrowak demokracji przez długi czas. Na ile jest to aktualne, no kwestia sporna, ale to właśnie to jest to, co Kirgizi bardzo często podkreślają, tak, że my jesteśmy krajem swobody i krajem demokracji. A jeśli w tych rozmowach pojawia się Rosja, no to oczywiście mówi się o niej jako o kraju emigracji zarobkowej, ale wiele osób mówi, że nie, to nie jest kraj dla mnie, bo tam wszystko jest takie szybkie, wszyscy są zestresowani, wszystko przeżywają, mają jakieś drobnostka jest dla nich problemem, tak, i w ogóle też wszyscy właśnie mówią, że a, bo jak z Rosji tutaj przyjeżdżają i na przykład to tacy zamknięci są ci ludzie, nie tacy otwarci jak my, Kirgizi, więc jeszcze coś takiego się tutaj też dość często pojawia.
A o czym marzą Kirgizi?
To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że tak samo jak w Polsce, każdy marzy o czymś innym, ale kiedy zadaję to pytanie moim studentkom, słyszę, że marzą o mężu, najlepiej bogatym mężu. I myślę, że to też jest marzenie wielu mam, ponieważ nacisk tutaj na za mąż pójście jest naprawdę bardzo mocny. Druga grupa osób, o których pomyślałam i o ich marzeniach pomyślałam, to taksówkarze, ponieważ z nimi chyba najwięcej rozmawiam. Oni są naprawdę zadowoleni ze swojego życia, mimo że może nie starcza do końca pieniędzy, że te zarobki nie są super, ale oni uważają, że jest ekstra, są z tego wszystkiego zadowoleni i sami mówią, że najważniejsze, żeby było zdrowie i żeby w rodzinie było dobrze. Więc cały czas nam się te marzenia kręcą wokół rodziny i takich przyziemnych spraw. I trzecia grupa osób, o których pomyślałam, może ich o marzeniach, to jest taka trochę moja bańka. To są osoby, które marzą o tym, żeby coś się zmieniło we władzy, żeby, no tutaj wiele osób narzeka na brak odpowiedniego przestrzegania, szanowania praw człowieka, na władzę i tak dalej. Więc myślę, że tutaj to też jest marzenie wielu osób, żeby coś się tam na górze zmieniło, a jeśli nie, i myślę, że tutaj też nie skłamię, wiele osób marzy o wyjeździe, emigracji do Europy albo Rosji, bo dalej te kraje europejskie i właśnie Rosja uważane są za, no, za miejsce dla lepszego życia.
A propos Rosji, jak Rosja oddziałuje na Kirgistan?
Jeśli chodzi o oddziaływanie Rosji, to jest ono bardzo duże. Kirgistan, mimo że to się zmienia, jest w dużym stopniu rosyjskojęzyczny, zwłaszcza jeśli mówimy o dużych miastach, i dostęp do wszelkich źródeł informacji też zazwyczaj jest właśnie, odbywa się w języku rosyjskim. W samym Biszkeku bardzo dużo osób nie mówi po kirgisku i mówię też o osobach pochodzenia kirgiskiego, w związku z czym ze znajomością języka angielskiego czy generalnie języków obcych też nie jest zbyt dobrze, dlatego głównym źródłem informacji są źródła rosyjskojęzyczne. Jak wygląda większość kanałów, zwłaszcza państwowych, bardzo dobrze wiemy. No i to niestety są kanały, z których większość osób czerpie tutaj informacje. Dlatego nastroje są bardzo prorosyjskie. Rosja właśnie chociażby tutaj tym językiem, tym, że tutaj tego języka kirgiskiego jest dość mało, ma tutaj bardzo duże pole do popisu. No i rzeczywiście Rosja jest tutaj uważana za wielkiego brata, naszego jedynego przyjaciela, bo Europa, no to jest zgniły Zachód, czy no przepraszam, jak tutaj też często pada, Europa, gejropa. I Rosja jest właśnie przez wielu postrzegana jako ten jedyny kraj, który może zapewnić jakąś pomoc Kirgistanowi, jako kraj bracki, tak to nazwiemy. No i oczywiście Rosja jako kraj to wykorzystuje, bo też ogromny wpływ na to, co się dzieje w Kirgistanie, mają władze rosyjskie. Też wszystkie prawa, jakieś ustawy, które są przyjmowane w Kirgistanie, no okej, może nie wszystkie, ale większość to jest kopia rosyjskich dokumentów, czasami nawet przepisana tylko w połowie, więc oddziaływania rosyjskie są tutaj ogromne i na płaszczyźnie politycznej i po prostu takich nastrojów społecznych.
No więc Iga tutaj mówi też o kopiowaniu prawa, bo faktycznie ostatnio także Kirgistan zasłynął z wprowadzenia rosyjskiej normy dotyczącej zagranicznych agentów i będzie adaptował kolejne przepisy związane z tym podejściem do rzeczywistości, jakie reprezentuje od pewnego czasu Rosja. Ciekawe rozwiązania i warto, wydaje mi się, także obserwować to państwo nieco baczniej niż do tej pory, bo zmiany, które cały czas wibrują po tych obszarach, pewnie dotkną i Kirgistan prędzej czy później.
Prędzej czy później podejrzewam, że tutaj tak jak statek, który tonie, zatopiony statek tworzy wir, który potrafi solidnie wzburzyć morze i tutaj Rosja na pewno zostawi po sobie ogromnie dużo fal, które będą całym tym regionem ostro telepać przez najbliższe lata. To jest, no trudno mi w to wątpić po prostu. Natomiast faktycznie to, co tutaj Kirgistan się pojawił z kartami MIR, to jest coś, co powiem ci szczerze, ja obserwuję z pewną dozą nieufności już od przynajmniej kilku tygodni, ponieważ podobne informacje docierają z bardzo różnych źródeł, z bardzo różnych krajów. I jeśli chodzi o Chiny, jeśli chodzi o Turcję, jeśli chodzi o Kazachstan, że różnego rodzaju właśnie płatności, formy płatności, formy rozliczeń, czy takich indywidualnych, czy takich właśnie bardziej biznesowych, że są od Rosji odcinane. To oczywiście budzi nadzieję i właśnie ta nadzieja tworzy w moim umyśle nieufność. Ponieważ już wielokrotnie mieliśmy nadzieję, że któreś konkretnie sankcje Rosję uderzą tak silnie, że to będzie miało duży wpływ na jej możliwości. Póki co, choć oczywiście wpływ jak najbardziej jest, chociażby tak jak rozmawialiśmy o rafineriach, że ciężko im je zwyczajnie naprawiać, jeśli się popsują albo zostaną uszkodzone, no bo po prostu nie ma skąd wziąć części zapasowych. Natomiast no cały czas jednak Rosja pomimo tych wszystkich sankcji żyje, handluje, jeszcze ma pieniądze na wojnę, więc cały czas tak z ostrożnością podchodzę do tego tematu, ale widać, że te zapowiedzi wtórnych sankcji Stanów Zjednoczonych zrobiły przynajmniej zamieszanie, bo wiele krajów zaczęło, i tutaj właśnie jest moje pytanie, czy faktycznie odcinać Rosję od płatności, od możliwości dokonywania transakcji, co faktycznie uderza w rosyjski budżet na dużą skalę, czy to jest po prostu swojego rodzaju, powiedzielibyśmy, no teatr, w którym tracą przede wszystkim zwykli Rosjanie na wygnaniu, a władza ma się dobrze. To obie te możliwości niestety są jak najbardziej realne, a tutaj widzimy, no tu akurat mamy taki przypadek, kiedy raczej nie ma wątpliwości, jeśli karty przestały działać, to no po prostu przestały działać, więc tutaj byśmy powiedzieli, że raczej jest to faktycznie pewna wiadomość, natomiast tu mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem, kiedy cierpią przede wszystkim ludzie, którzy tam z jakiegoś powodu wyjechali, często z dobrego powodu, bo po prostu nie chcieli swoimi działaniami wspierać tego reżimu, swoimi podatkami i tak dalej, a wylądowali właśnie z dużym problemem w postaci braku możliwości dokonywania operacji kartami, co prawdopodobnie skłoni ich też do jakiejś dalszej emigracji, bo faktycznie trudno się żyje w ten sposób, jak ci odcinają dostęp do twoich oszczędności. Pytanie, jak bardzo jest to kłopotliwe, bo karty mogą nie działać, a z konta może wciąż da się zrobić przelew, a może jutro się nie będzie dało, bo skoro zablokowali to, to nie wiadomo, co zablokują w następnej kolejności. Myślę, że tego typu pytania wielu rosyjskich migrantów sobie zadaje i prawdę mówiąc nie jestem absolutnie pewny, czy to jest dobra informacja, bo oczywiście no, samo nazwijmy to w ten sposób ograniczanie Rosjanom na świecie możliwości ma wiele sensu, także dlatego, że agentura FSB jest dosłownie wszędzie i ograniczanie im możliwości też jest ważne, choć z drugiej strony ludzie z takimi możliwościami prawdopodobnie nie posługują się kartą MIR, tylko mają wizy i mastercardy i się niczym nie przejmują. A migranci, którzy wyjechali, być może częściowo zostaną z tego powodu zmuszeni do powrotu do Rosji i powrotu do płacenia podatków tam, jakiegoś wspierania wolnie czy niewolnie tego reżimu, więc nie jestem przekonany, choć jeśli oczywiście jest to pokłosie szerszej akcji mającej na celu ograniczenie Rosji na poziomie państwowym możliwości zawierania transakcji, no to wtedy określiłbym to jako sytuację no, wyższej konieczności, bo faktycznie państwu rosyjskiemu trzeba takie możliwości zabierać i jeśli cierpią na tym zwykli Rosjanie, no to już jakby przykro mi, proszę państwa, są tacy, którzy w wyniku działań waszego rządu cierpią o wiele bardziej, więc bez karty przeżyjecie. Tak czy inaczej, bardzo Ci dziękuję za to, że sięgnąłeś do Kirgizji, bo ta Azja Centralna to nawet tutaj dla nas jest egzotyczny teren, a doniesienia stamtąd także potrafią mieć duży wpływ na to, co się dzieje w naszej rzeczywistości.
Tak, i kompleksowo chyba należy na wiele z tych tematów patrzeć i łączyć jakoś je ze sobą. Można to próbować robić. Tak jak mówisz, pewnie jest kilka scenariuszy na to rozwiązanie umów czy też kontraktu z Mirem. Myślę, a może nawet jestem pewien, że jeśli to jest fakt, a nie teatr, jak to określiłeś, to z całą pewnością Rosjanie dowiedzieli się z odpowiednim wyprzedzeniem o takim ruchu Kirgistanu i myślę też, że zdążyli się jakoś wobec tego wątku ustawić. No chyba, że Kirgistan chce też coś wynegocjować z Rosjanami przy okazji i tutaj jest to pewnego rodzaju karta przetargowa. Nomen omen, nie mir, może właśnie tylko jakaś inna, która mogłaby ich wprowadzić w pewnego rodzaju zaniepokojenie. Ale tak jak mówisz, myślę, że ci Rosjanie, którzy powinni korzystać ze swoich zasobów bez ograniczeń, raczej karty Mir wyłącznie w swoich portfelach nie noszą. I jeśli możemy przejść jeszcze się po tym obszarze, który wciąż sprawnie i sporo komunikuje się w języku rosyjskim, to niech to będzie na zakończenie dzisiejszego spotkania Białoruś. Taki temat trochę dla mnie kulturoznawczy, bardzo mnie to zainteresowało, poniekąd nawet także zainspirowało. Przeczytałem bowiem w Zerkało, w takim czasopiśmie białoruskim, że w Rosji i Ukrainie, tak, w tych dwóch krajach sąsiadujących z Białorusią, można odnaleźć na półkach tak zwane białoruskie towary, które, jak twierdzą autorzy tego tekstu, i mają zapewne absolutną rację, nie mają nic wspólnego z krajem i z Białorusią. I kilka takich przykładów zostało tutaj podanych. No mówiąc skrótowo, komu mogłoby zależeć na podrabianiu białoruskich produktów i dlaczego się to robi? To jest takie pytanie wyjściowe, które sobie zadałem, trochę naiwnie udając, że nie rozumiem, o co chodzi, aczkolwiek chyba wciąż tak do końca w całej rozciągłości nie zrozumiałem. Za to jednak tak, okazuje się, że można podrabiać białoruskość w zakresie niektórych przynajmniej produktów i dzieje się to także w Ukrainie i to także działo się w Ukrainie przedwojennej. Mam na myśli eskalację oczywiście, mam na myśli tą dużą wojnę, którą obserwujemy od ponad 2 lat. Popatrzmy, jak to działa, drodzy Państwo, na kilku przykładach. Na przykład pseudo-białoruska marka Bielaja Biaroza została dostrzeżona na Ukrainie ponad 10 lat temu już. Strona internetowa tej marki została zarejestrowana formalnie w domenie białoruskiej, czyli .by, a na stronie w Kontakcie napisano tam, że znak towarowy właściwie pochodzi z Białorusi. Jednak grunt do zakorzenienia tej marki i ukształtowania znaleziony został jednak w Ukrainie. Kilka lat temu producenci nie ukrywali, że produkują swoje białoruskie lody w Ukrainie i podali takie wyjaśnienie o to w sieciach społecznościowych. Uwaga. Chodzi o to, że wyprodukowanie prawdziwego białoruskiego plombiru, znają Państwo słuchający nas regularnie na pewno to słowo, a myślę, że ci z Was, którzy bywali i próbowali plombiru, to może nawet mają do niego jakiś sentyment. Marcin, ty kojarzysz ten plombir?
Kojarzę, jadłem, ale powiem ci szczerze mówiąc, że no takie no, lody jak lody, bym powiedział.
No właśnie.
Nic takiego zachwycającego.
Otóż to. Mnie też nie zachwyca plombir. Za to są ludzie, których plombir białoruski konkretnie zachwyca i są to mieszkańcy Ukrainy. Byli i są, to chcę podkreślić. Więc dostarczenie na Ukrainę tego produktu, biorąc pod uwagę odległość dostawy, procedury celne, mówię, uwaga, o czasach jeszcze przed 24 lutego 2022. Więc te wszystkie wątki blokujące no, spowodowały, że produkt ten zaczął być wytwarzany według własnej receptury, z własnych surowców ukraińskich już, ale w fabrykach wiodących właśnie tutaj producentów lodów na Ukrainie. Z tym, że z absolutnym dochowaniem wszelkiej staranności, żeby to było zrobione w ala Białoruś, można by powiedzieć, po białorusku. Marka ta nadal istnieje, tyle że została zukrainizowana wraz z początkiem właśnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę i firma twierdzi, że kupowała surowce do tych lodów od białoruskiego producenta jeszcze, ale później zaczęli wytwarzać produkt wyłącznie już z ukraińskich surowców. Za to pozostawiono białoruską nazwę i, uwaga, mit smacznego białoruskiego plombiru. Zauważa to i podkreśla Dniprowska Poradnica. Inny produkt, który też podszywa się pod białoruskość, piwo żygulowskie, które zostało wyprodukowane we Lwowie. Jakiś czas temu w Ukrainie sprzedawano piwo o białoruskiej nazwie Mińsk Żygulowskie. Na etykiecie widniał wtedy napis Browar Aliwaria Mińsk, to bardzo znany wytwórca piw, i był też tam znak GOST-u plus jeszcze napis Klasyczne piwo Białorusi. Także uwaga, bo to też jest ważne, żeby podszyć się trafnie pod potrzeby klienta i zakomunikować białoruskość produktu. To jest tam także zamieszczony bardzo często pasek w stylu flagi Narodowej Republiki Białoruś. Mówimy oczywiście o tym oficjalnym oznaczeniu, o tym oficjalnej fladze, którą wykorzystuje Mińsk Łukaszenki. Jednak napój ten został oczywiście wyprodukowany, jak się okazało, po badaniach nie w stolicy Białorusi, ale w zakładach firmy Carlsberg Ukraina, z kolei we Lwowie, także w Kijowie i Zaporożu. Więc po rozpoczęciu inwazji znów nastąpiły pewne zmiany. Etykieta piwa się zmieniła, zmodyfikowana została, zniknęły z niej odniesienia do Białorusi, także znak ten GOST-u białoruskiego, ale pojawił się napis, że napój został wyprodukowany w Ukrainie, za to zielono-czerwony pasek stał się już zielono-niebieski. Z jakiegoś powodu także, jak twierdzą autorzy tego tekstu, zmieniła się też pojemność plastikowych butelek z napojem z 1,5 litrowych do 1,48 litra. Otwarte drzwi do Białorusi, też marka Drzwi Białorusi, które podobnie sugerują swoje białoruskie pochodzenie, a nie są już związane z tym krajem nijak. No i właściwie jak przejrzałem ten tekst, zachęcam wszystkich Państwa do lektury, widać wyraźnie, że jest jakiś sentyment wciąż, bo on dotyczy także Rosji, bo tam także podrabiane są już właściwie formalnie produkty białoruskie, dużo aktywniej niż w Ukrainie oczywiście. Używane są różne maskowania. Na półkach sklepowych można znaleźć na przykład Tarchun pod oszukańczą marką Veras i podpisem produkty z Białorusi. I taka butelka napoju jest ozdobiona także w pseudobiałoruskim stylu. Jest też tam właśnie ornament i dwa bociany, choć nie takie jak na słynnej wódce, która też ma takie oznaczenie. W rzeczywistości sama marka Veras też jest białoruskim słowem, ale źle też często te słowa białoruskie są zapisywane ortograficznie. I w Rosji może się też również zdarzyć, że prawdziwe mleko skondensowane jest tak naprawdę podszywa się również pod koncern, czy też pod fabryki znane z Białorusi, i także to wszystko ma odwoływać się do jakiegoś rodzaju sentymentu. No i to jest to pytanie, które sobie warto postawić. Po pierwsze, dlaczego białoruskie produkty na wschodzie, ukraińskim i rosyjskim wschodzie, cieszą się taką popularnością? I co za tym stoi, że nawet opłaca się je podrabiać, bo to wyraźnie wskazują odkrycia tych wszystkich właśnie i te wszystkie przykłady, które przynajmniej te dwa czy trzy można było wyszukać w tym tekście. Otóż okazuje się, że wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu odwołanie do jakości i do pewnego rodzaju naturalności, z której słyną przynajmniej, albo słynęły nawet wcześniej, w czasach jeszcze sowieckich, właśnie te białoruskie produkty. To jest pewnego rodzaju handicap, czyli jakby pokazanie dzisiaj nawet pewnego rodzaju kroku w kierunku wysokiej jakości, zachowania wysokiej jakości produkcji przy niewielkim zasobie technologicznym, nieusztucznianie tego. I na tym robi się karierę, przynajmniej w niektórych przypadkach, jak wskazują specjaliści, którzy próbowali badać ten wątek, bo nam być może na co dzień nie kojarzy się nic z Białorusi właśnie z mitem wysokiej jakości, dobrym, czystym rozwiązaniem, jeśli chodzi o skład. To są rzeczy, które za to w Rosji i w Ukrainie, jak widać bardzo wyraźnie, także mają swoją markę. No i dla mnie to jest ciekawa informacja także z tego względu, że to oznaczać będzie w jakiejś nieopisanej, mam nadzieję, że nieodległej, ale jednak dosiągalnej przez nas historii w przyszłości, może oznaczać pewnego rodzaju specjalizację Białorusi, wierzę w to, wolnej, swobodnej i biznesowo, i politycznie, w tym, żeby właśnie dać wzorce, jeśli tam takie istnieją i istniały, pewnego rodzaju jakości, która nie jest ewidentna w innych miejscach na tym wschodzie, którym się zajmujemy.
Tutaj powiem ci, że ja mogę trochę wnieść, może niepełnej jasności, ale mam ostatnio ze zrozumiałych przyczyn sporo znajomych właśnie z Białorusi.
Właśnie,
i powiem ci, że w rozmowie jednej z, to nie wiedziałem, że będziesz poruszał ten temat w podcaście, jakbym wiedział, to bym się tam dopytywał więcej, ale w jednej z rozmów padły takie stwierdzenia od właśnie ludzi, którzy większość swojego ponad 30-letniego życia spędzili w Białorusi, bo są Białorusinami, że to była świadoma i taka, nazwijmy to, marketingowa strategia rządów wąsatego ziemniaka, czyli Łukaszenki, żeby właśnie budować na przestrzeni postradzieckiej przy użyciu reklam, przy użyciu różnego rodzaju tam artykułów, takie skojarzenie, że białoruski znaczy właśnie jakościowy. Zresztą nawet nasz ulubiony wspólny Slava Kamisarienka wyśmiewał czasem, że tam śmiał się, że nie wypuszczą białoruskiego COVID-u, że nie wypuszczają ludzi z Białorusi, że cały świat trzyma ludzi z zagranicy poza krajem, a tylko Białoruś trzyma z powodu COVID-u swoich obywateli w kraju, żeby się tam na świecie ludziom nie dostał ich kacze stwiennej, czyli takie to jest z akcentem Łukaszenki słowo kacie stwiennej, czyli dobrej jakości po rosyjsku, bo przecież prezydent Białorusi z jakiegoś powodu mówi po rosyjsku, przypomnijmy, że nawet on się z tego wyśmiewał, przy czym to, co tutaj opowiadasz, to nie jest tak zupełnie, że to jest tylko zagrywka, bo na przykład też właśnie inna znajoma, która mieszka, nie będę mówił gdzie, bo to są ludzie, których lepiej nie zdradzać, nawet jak nie mówię, o kim mówię, gdzie mieszkają, ale mieszka w Ukrainie od protestów 2020 roku i wspominała mi wprost, że jednak w Białorusi, jak się kupowało w sklepie ser żółty, to on był po prostu, co się nie kupiło, to się dało to jeść. A że jak się przeprowadziła do Ukrainy, to że tutaj już trzeba się przyjrzeć, popatrzeć, czy aby na pewno, bo różnie bywa i że jednak tam coś w tej białoruskiej jakości, konkretnie jedzenia, tutaj mówimy konkretnie o jedzeniu była mowa, bo bo proszę Państwa, jeśli chodzi o na przykład sprzęt rolniczy, to zauważcie, że jak kogoś stać, to jeździ Johnem Deerem albo jakąś inną marką szeroko pojętą zachodnią i mamy wolny rynek. W Krakowie jeszcze do bardzo niedawna był salon Kamaza, nie wiem czy dalej jest i każdy kto chciał, jakby uznał, że jest tanio i dobrze, to po prostu przychodził i kupował Kamaza, nie Iveco i nikt mu za to nie robił żadnych problemów, więc gdyby te towary były dobrej jakości, to prawdopodobnie byśmy byli tu nimi zalani, ale jeszcze też trzeba ustalić jedną kwestię, to znaczy jeśli chodzi o tą żywność, to mamy wiele oczywiście różnych, nazwijmy to, takich poziomów jakości, to znaczy nie mam tutaj, nie badałem tych powiedzmy serów, bo wyroby mleczarskie to jest też taki konik współczesnej Białorusi, oni lubią i dużo produkują. Tu też pytanie, z czym to porównywać, bo bardzo możliwe, że na przykład jeśli porównamy z produktami rosyjskimi i ukraińskimi, to białoruskie będą wyraźnie lepsze, ale później jeśli porównamy je z, nazwijmy to, no, no chociażby polskimi, bo tutaj Polska, jeśli chodzi o eksport żywności, to Białoruś po prostu zjada na śniadanie i w porównaniu do nich jesteśmy gigantem, nawet uwzględniając różnice w liczebności populacji. No to mogłoby się okazać, że jednak nasze produkty byłyby po prostu jeszcze lepsze, ale no właśnie na tej przestrzeni postradzieckiej oni, z tego co mi wiadomo, na podstawie zeznań naocznych świadków, no Białoruś faktycznie się tutaj, jeśli chodzi o jakość jedzenia, wyróżnia. To już jest też faktycznie, tak jak mówisz, jeśli jeszcze oderwiemy od nich te wszystkie problemy biurokracji totalitarnej, to bardzo możliwe, że kiedyś za 10 lat będziemy na półkach mieli pełno białoruskich produktów spożywczych i będziemy sobie ze smakiem je jeść, bo się okaże, że potrafią i że razem sobie żyjemy w Unii i kupujemy nawzajem swoje sery. Mam na to wielką nadzieję, prawdę mówiąc.
Niech tak się stanie, ja byłbym bardzo ciekaw takiego rozwiązania. Co do Kamaza, aktualizacja, rzeczywiście był w Krakowie, dokładnie Góra Libertowska, był taki salon. Teraz tam ma miejsce być może ta sama nawet firma, która sprzedaje, czy też próbuje handlować pojazdami marki BMC tureckiej. To turecka produkcja. Ciekawe, prawda, że to tak się wszystko układa. No ale faktem jest, że ta białoruska, te białoruskie spożywcze produkty, jakaś ich część, mleczne przede wszystkim, to fakt, mają markę i jakąś rozpoznawalność przynajmniej. Ja myślę, że ona jest ciągniona w dużej mierze jeszcze z odległych czasów i pewnego rodzaju nawyki, przyzwyczajenia, które, tak jak powiedziałeś, wykorzystała też propaganda białoruska umiejętnie w jakimś zakresie też przez swoje niedostatki, prawda? Przez pewnie trudności modernizacyjne. Fajnie jest pokazać się ze strony naturalnej. No a ser kolorowany na żółto, a nie będą serem, no zawsze będzie budził odrazę u miłośników smaków, a ten, który przyjedzie choćby z odległej Białorusi i po części jednak wrogiej dzisiaj, albo będzie udawał choćby nawet ten białoruski, mógłby być dla kogoś bliższy. Bardzo ci dziękuję, Marcinie, za dzisiejsze spotkanie i państwu za uwagę. Podcast Czytamy po rosyjsku, jak zwykle co tydzień. Między innymi także na kanale YouTube. Można tam zostawić komentarz. Można słuchać nas także na Spotify'u i w innych miejscach, które oferują streaming podcastów. A jest państwa sporo, za co wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy dobrego słuchania i dobrego tygodnia.
Dokładnie tak. Dziękuję państwu także ze swojej strony.